Tym słowem, którym chciałbym się z wami podzielić, jest słowo pod tytułem obecność. Ale nie moja obecność, nie twoja obecność, ale obecność Boża w moim i w twoim życiu. I kiedy dochodziłem do, dojrzewałem do tego słowa, ja miałem w nocy miałem takie doświadczenie. To było z piątku na sobotę. Miałem doświadczenie, obudziło mnie wyraźnie słowo. Słowo brzmiało: zamysł. I jesteś w moim zamyśle. I powiem wam, że to było tak, tak mocne to słowo, że już przestałem w ogóle myśleć o spaniu. Zacząłem zastanawiać się, co znaczy zamysł. Co znaczy jesteś w moim zamyśle. I zacząłem mieć różne rodzaje myśli na ten temat. Wiedziałem, że to słowo jest od Boga. To, że zamysł to jest Jego plan dla mojego życia. To, że Bóg myśli o tobie, kiedy stwarzał ciebie, kiedy tkał twoje ciało w łonie twojej matki. Bóg już miał plan, już miał dla ciebie zamysł, już miał przygotowaną dla ciebie przyszłość. I powiem wam, że ta noc po prostu odmieniła moje podejście do tego, jak Bóg działa w moim życiu. Nigdy nie brałem pod uwagę bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tego, że Bóg, kiedy powoływał mnie nie tylko do życia, ale też do służby, to On już miał swój plan. Wierzę w to, że dzisiaj każdy z nas, to, że żyjesz, to, że jesteś tutaj obecny, to nie jest przypadek. Że Bóg ma dla ciebie indywidualny plan, indywidualną przyszłość z Nim i w Nim. I dzielę się tym, ponieważ wierzę, że nie chodzi o mnie. Nie chodzi o mnie, że ja dostałem to słowo, ale wierzę to, że to słowo jest również dla ciebie. Dla ciebie, który słuchasz tych słów. Zamysł Boży odnośnie ciebie. To, że jesteś ty. To, że ty urodziłeś się. To, że Bóg zaplanował twój czas, miejsce i twoje życie. To jest wielka rzecz. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś chwilą radości twoich rodziców. Ale to Bóg w tym ingerował. Że właśnie ty jesteś tu. I chcę ci powiedzieć, że ma dla ciebie plan. Jego plan na twoje życie. Jego wolę lepszą od twojej własnej. I ja i ty mamy w nim swoje powołanie. W jego zamyśle. Mówi Izajasz, że jego drogi są całkiem inne niż nasze, ponieważ są wyższe. Jego myśli są daleko, odbiegają od naszych myśli. Jego jakość myśli jest całkiem inna niż nasza. I w życiu każdego z nas Bóg chce objawić swoje zamysły, plany. I do tego wprowadza mnie i ciebie w różne okoliczności życia. Nieraz nam się wydaje, że jesteśmy jakby na morzu mamy żagle i ten wiatr dmucha w nasze żagle i nam tak lekko to życie idzie. Ale nieraz nam się wydaje, że jesteśmy na rzece i płyniemy jakby pod prąd. I musimy z siebie bardzo wiele wysiłku włożyć w to, abyśmy mogli iść przez nasze życie. Wierzę, że każdy z nas ma doświadczenia tego typu. Są chwile, które są piękne, które jest łatwo powiedzieć chwała Bogu albo dzięki Bogu. Ale są chwile, kiedy nawet nie jesteś w stanie pomodlić. Nie jesteś w stanie powiedzieć dobrego słowa. Są takie chwile. I każdy z nas takie chwile na pewno ma w swoim doświadczeniu. Wiem, że nie jest dla nikogo z was obce, że przychodzą momenty do naszego życia i stoimy jak na rozdrożu. Nie wiemy, czy lewa strona jest lepsza, czy prawa strona jest dla nas lepsza. Stoimy w pełnej rozpaczy, w pełnej beznadziei. Są takie momenty. I ja wam powiem, że w tych momentach nie usłyszymy Boga. W tych momentach nie usłyszymy, ponieważ nie usłyszysz nauczyciela podczas zdawania egzaminu. Nie podpowiedź. Nie da się wskazówki. Idź tą stroną. Albo idź tą stroną. On czeka. On czeka na twoją decyzję. On czeka na to i patrzy się na twoje serce, co wybierzesz. Za czym pójdziesz? Która myśl w tobie będzie mocniejsza, by cię skierować na tą czy na tą inną stronę. Ale również spotyka nas w miejscach, by wlewać do naszego serca swoją wolę. By pokazać, że w życiu jest coś ważniejszego niż samo życie. Jak to powiedział Pan Jezus, nie samym chlebem tylko żyje człowiek. Nie tylko żyjemy po to, aby odżywiać się, ale żyjemy po to, aby czerpać duchową strawę ze Słowa Bożego. Bo duchowe życie jest ważniejsze niż to życie, które mamy w naszym ciele. Chociaż jest istotne, ponieważ podtrzymuje dech naszego życia. Ale to doprowadza nas do miejsc, aby swoje pragnienia wlać w nasze serce. Bóg chce, abym ja i ty miał miejsce, by zatrzymać się w swoim życiu. Usłyszeć Boga, doświadczyć Go, Jego rzeczywistości, Jego obecności, ponieważ jest obecny. On jest duchem. Nie dotkniesz Boga, ale jest obecny, bo On przenika twoje myśli. On przenika twoją duszę. On dotyka tych sfer, które mu nikomu nie odkryjesz, ale On to bada, bo jest duchem. I poruszę się tak, jak chcę w moim, w twoim życiu. Jego obecność czyni to właśnie tą różnicę. On cię uzdalnia, wyposaża do wzrostu duchowego. Powiększa naszą tęsknotę. Jest ciekawa historia w Biblii, która mówi nam właśnie o naszym powołaniu, Bożym zamyśle względem nas i znalezieniu łaski w oczach Bożych. I pokazuje nam na podstawie życia Mojżesza, człowieka, o którym Biblia mówi, że był najskromniejszym człowiekiem. Biblia porównuje nawet go do Syna Bożego w liście do Hebrajczyków. ponieważ Mojżesz budował dom duchowy, tak jak Jezus budował dom duchowy. Co prawda ten dom duchowy Mojżesza nazywamy Starym Testamentem, prawem, zakonem, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale był wielki. Był wielkim mężem. A pomimo tego Biblia nazywa, lub Bóg nazywa go w Biblii, że był jednym z najbardziej skromnych mężów, którzy chodzili na ziemi. Druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, Exodus, mówi nam właśnie od 13 wersetu. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. To się działo w sytuacji, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i kiedy Mojżesz został zawołany przez Boga na górę Horeb i tam w tej chmurze zniknął. Nie było go 40 dni, 40 nocy. W tym samym czasie Izraelici naciskali na Mojżesza, na Arona, aby uczynił im Boga, który wyprowadził z Egiptu. I kiedy uczynili sobie takie bóstwo cielca wlanego ze złota, Mojżesz szedł z tymi dwoma tablicami, gdzie były zapisane 10 przekazań Bożych. Był tak nerwowy, że te tablice, które były zapisane na kamienne tablice, rozbił o skałę. I Bóg się bardzo pogniewał na Izraelitów, że nie wytrzymali 40 dni. A sobie uczynili cielca. Uczynili sobie bożka. Chcieli mieć Boga w zasięgu swojego zamysłu. W zasięgu swojego schematu myślenia, w swojej szufladce. Chcieli mieć takiego Boga, którego mogliby dotknąć. Takiego Boga, z którym się mogli zakumplować. Takiego Boga, któremu trzeba pomóc, bo cielca trzeba było nosić. Oni myśleli, że to jest Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu. Ale to nie jest prawda. I powiem wam te wersety dalej. Bóg mówi tak w 14 wersecie. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Oblicze, czyli obecność Pana pójdzie z Tobą i w obecności Jego Bóg mówi: zaznasz spokoju. Nie stresu, nie depresji, nie lęku, ale zaznasz spokoju. 15 wers. Rzekł do Niego Mojżesz: jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituje. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mieć człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicza mojego oglądać nie można. Tak doświadczał młodzież Boga. Jak dziś my doświadczamy. Czy tak spektakularnie doświadczasz Boga jak Mojżesz? Czy tak jak Mojżesz, o którym mówi Pismo, że Mojżesz rozmawia z Bogiem jak człowiek z przyjacielem. Tak bliskie relacje miał Mojżesz z Bogiem. Tak ważne było dla niego bliskość, obecność Pana. W jego życiu, w jego poczynaniach, w jego dziele, do którego Bóg go powołał. Pierwsze pragnienie Mojżesza było: daj mi poznać zamysły Twoje. Modliłeś się kiedyś tak? Byś mogła, czy byś mógł poznać, jakie są zamysły Boga dla mojego i dla Twojego życia. Czy ważne jest dla Ciebie to, co Bóg myśli? I jakie ma plany względem Ciebie? Jak myślicie, ta modlitwa jest według woli Bożej? Absolutnie tak. Jak możesz kogoś kochać, nie znając? Jak można Boga miłować, nie znając bicia Jego serca względem Ciebie? Czy względem mnie? Jak możemy mówić, czy wypełniać to pierwsze przekazanie, o którym Jezus mówi, że będziesz miłował Pana Boga swego, nie znając Go? Czy to nazwiesz miłości? Czy to jest miłość? Jeśli kogoś nie znasz, mówisz, że go kochasz. No raczej nie. Daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Daj mi poznać, Panie, Twoje plany względem mojego życia, abym wiedział, kim jesteś. Nie pomylił się, nie słuchał innych głosów, nie poszedł za obcym głosem. Drugim pragnieniem Mojżesza było: jeśli obecność Boga nie będzie z nim, to nie chciał dokądkolwiek się ruszyć. Było ważne, że to, co robi, jest Jego wolą. Jeśli obecności Bożej w Twoim życiu nie ma, w dziedzinach, w których żyjesz, w tym, co robisz, nie rób tego. Nie rób rzeczy tych, gdzie Bóg wyraźnie mówi, że to jest nie dla Ciebie. Że to sprzeciwia się Twojemu powołaniu. To nie przybliża Cię do Boga. Ani mnie, ani Ciebie. Trzecie pragnienie Mojżesza było: pokaż mi, proszę, chwałę swoją. Czym jest chwała?
że lud Boży ginie z powodu braku poznania, ale też dlatego, że nie zna Jego chwały. Chwała Boża nie świeci w życiu człowieka. Jeśli chwała Boża byłaby w naszym życiu, głęboko w to wierzę, że nasze życie nie byłoby takie mizerne. Jakość naszego życia byłaby całkiem inna. Gdyby chwała Boża, ta chwała, którą widział Mojżesz, gdybyśmy jej doświadczyli, to ja wierzę, że nasze drogi absolutnie od tej chwili byłyby całkiem inne. Byśmy wszystko wyprostowali w naszym życiu. Ponieważ potęga jest w Bożej chwale. Świętość, pełny splendor, dostojeństwo. I kiedy widzisz Boga, który jest tak dostojny, tak wszechmogący, wszystko widzący, to moje życie, ale również Twoje, diametralnie się odmienia. Ale dziś dlatego, że zapraszasz do swojego życia Jego obecność. Jego rzeczywistość, Jego spojrzenie, bicie Jego serca, Jego słowo zapraszasz na każdy dzień do swojego życia, aby On doszedł do głosu. Aby to, co On ma do powiedzenia, mogło się ziścić. Te trzy niezbędne aspekty życia Mojżesza były dla niego filarem i drogowskazem w jego życiu, w jego powołaniu. I to go wyróżniało. To go wyróżniało. To mogłeś powiedzieć, że jeśli nie Bóg, tak jak dzisiaj było świadectwo, co powiedziała żona, że widziała, że ludzie są beznadziejni, że nie ma jakiegoś punktu zaczepienia, punktu, gdzie można odetchnąć, gdzie można się złapać jak kotwicę. W tych ludziach nie było. Ale wrócę do naszego życia. Jak wygląda to w naszym życiu? Czy masz takie pragnienia, jak Mojżesz, który właśnie wołał o to, by daj poznać mi swoje zamysły. Nie odejdę, jeśli nie pójdzie ze mną Twoja obecność. Albo pokaż mi swoją chwałę. Jak to wygląda w naszym życiu? Czy dziś ja i Ty, tak mówię szczerze, gdybym ja w swoim życiu 100% polegał na Bożym Słowie, 100%, więc całkowicie, to ja wierzę, że dzisiaj moje życie byłoby inne niż jest. Ale wierzę również w to, że jeśli Ty w 100% będziesz posłuszny temu, co Bóg mówi do Ciebie, czy przez Słowo, czy może jakieś doświadczenie, czy może jakieś nocne, tak jak ja miałem, jedno słowo, zamysł. Wierzę w to, że punkt zwrotny nastąpi. Jeśli wypełnimy to, co On chce, jeśli pójdziemy tą drogą, którą On chce, On nam wskaże. Nie swoją własną.
Wierzę, że to będzie lepiej. Lepsze dla mnie i wierzę, że lepsze dla Ciebie. Ale powiesz, to był Mojżesz. No wiesz, to był Mojżesz. On był facet. To nie byle kto, a ja? No to muszę Cię rozczarować. Otwórzmy Mateusza 11:11. Jest napisane, że zaprawdę powiadam Wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Jezus daje świadectwo Jana Chrzciciela, że mówi, że do Jana Chrzciciela działają prorocy i proroctwo. Od Jana, czyli następuje zmiana Starego Testamentu na Nowy, jest głoszenie Królestwa Bożego. I Jezus powiedział to sam. Każdy najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż On. A Jan jest nazwany, że jest największy. Mamy wytłumaczenie? Nie mamy. Możemy. Naprawdę możemy. Każdy z nas może. Nie ma wykrętów. Ale może powiesz, że Mojżesz był prorokiem. No tak, był prorokiem. Ale ty też możesz prorokować. Mówi w 5 Mojżeszowej. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudził Ci Pan, Bóg Twój. Spośród Ciebie, spośród Twoich braci, Jego słuchać będziecie. Jego, Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, słuchać będziecie. I powiem Ci, że ja i Ty mamy lepszy start niż miał Mojżesz, niż miał Jan Chrzciciel, mamy lepszy start, by wejść w tą Bożą obecność. Ja i Ty dzisiaj możemy zrobić większy krok do tego, by na nowo, może nie na nowo, ale by zbudować pomost, by obecność Boża mogła być praktykowana w moim i w Twoim życiu. Kiedy ja i Ty naradzamy się na nowo, modlimy się o przyjęcie Jezusa do swojego serca. I w tej modlitwie oddajemy nasze życie Jemu, prosząc Go, by prowadził, by kierował nasze życie, ale również mówimy, aby zamieszkał w nas. I to się dzieje. Kiedy ja i Ty tego modlitwę wypowiadamy, zapraszamy obecność, Duch Święty zamieszkuje w Tobie i we mnie. Ten Duch Święty, który potem Cię prowadzi, potem Cię pouczy, kształtuje Cię, doradza Ci. To mówimy, że to jest obecność Boża, ponieważ On zawsze pobudza nasze sumienie, dotyka tych delikatnych strun naszego serca i sprawia, że nie musimy grzeszyć. Nie musimy oddawać oko za oko, ząb za ząb. Nie musimy się mścić. Nie musimy komuś oddać ripostą za ripostę. Nie musimy, ponieważ Duch Boży, Duch Boga Wszechmogącego spoczywa w nas i jest nad nami. Pan powiedział do Mojżesza, że imię moje
będzie przed Tobą. My dzisiaj mamy to, że Pan jest w nas i Pan nas prowadzi.
Jego obecność. I kiedy mieszka w nas Duch Boży, jest łatwiej praktykować obecność w naszym życiu. Jest łatwiej. Ponieważ masz tą bliskość. Bliskość Bożego Ducha. Ale to nie tylko to. Boże Słowo, którym się karmisz, to karmisz siebie Bożym Słowem. I to Boże Słowo robi w Tobie pracę, ponieważ Duch Święty pokazuje Ci, jak masz to rozumieć, jak masz to trawić. Ten duchowy pokarm, który jest dla mnie i dla Ciebie. Jest napisane, że On jest autorem. On jest ten, który zainspirował ponad 40 pisarzy Starego i Nowego Testamentu. On sprawia, że pragniemy Jego rzeczy, Bożych rzeczy. On w Tobie sprawia chcenie i wykonanie Jego woli. Ten, który mieszka w Tobie. Jan nawet mówi w swoim liście, że ten, który mieszka w Tobie, jest większy niż ten, który jest na świecie i chce Ci dokuczyć. On inspiruje nas do życia w Jego obecności. To On zachęca nas, byśmy trwali i umacniali się w wierze. Z łaski, jak mówi Boże Słowo, list do Efezjan, zbawieni jesteście, ale to nie jest dzięki wam. To jest Boży dar. Boży dar. To On wprowadza we wszelką mądrość Bożą, we wszelką prawdę Bożą, we wszelką naukę Bożą. Bo jest moim i Twoim nauczycielem. Jest Twoim doradcą, przyjacielem, pocieszycielem, obrońcą. Dziś to On, Duch Święty, porusza wszystkie zbory. On sprawia, że jest namaszczenie. On namaszcza, pomazuje słowa, aby słowa w mocy trafiały do naszych uszu, do naszych serc, by wpadały głęboko i robiły swoją pracę. To On doprowadza ludzi do zmiany myślenia, odwrócenia się od starego życia, od stylu, upamiętania się, nawrócenia do Boga. To On przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To On, Duch Święty, który jest w Tobie. Jego obecność to sprawia. To On dba, pomnaża, oczyszcza i uświęca. Inspiruje liderów w kościołach na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Bez Niego kościoła nie ma. Jeśli Duch Święty będzie zabrany, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł przygotować jakiekolwiek kazanie lub zaśpiewać w namaszczeniu. Nie wyobrażam sobie. On wszystko. On wszystkich inspiruje. On wszystkich zachęca. Duch Święty. I Ty go masz. I Ty go masz. Bez Niego każdy lokalny zbór nie ostoi się. Bo dzięki Duchowi Świętemu, Jego obecności, budujesz się, zachęcasz się, ale jesteś też korygowany. On sprawia, że przemieniasz się i Twój charakter się przemienia na obraz Jezusa Chrystusa. To On pomaga nam właściwie modlić się w wkłada w nasze usta modlitwy zgodne z Jego wolą. A więc, jeśli chcę podsumować, jeśli Duch Święty prowadzi mnie i Ciebie przez życie i gościmy ciągle Jego obecność w naszym życiu, to wiemy jedno. Zna mnie i Ciebie po imieniu. Amen. Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Drugie, wiemy, będziemy się wyróżniać od innych tym, że przed nami i nad nami jest ogłoszone imię Pańskie. Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteś Jego synem, jesteś Jego córką. On Cię wydobył z tej ciemności, w której żyłeś. On postawił Cię na skalę. Poznałeś Jego, Jego dobroć, przebaczenie. Wziął Twoje winy wszystkie. Każdy Twój dług przybił do krzyża przez swoją krew. Swoje ciało oddał za dość uczynienie za nasze grzechy. Sprawiedliwość wołała o śmierć dla Ciebie, ale łaską Bożą zastąpił tą śmiercią Jezusa Chrystusa. On go postawił w Twoje miejsce i w moje miejsce. To my powinniśmy tam być, nie On. Tak naprawdę. To nie On zgrzeszył. My zgrzeszyliśmy. To nie Jemu brakowało chwały Bożej. Nam brakowało chwały Bożej. To nasze uczynki przed Bogiem nie były święte, nie były czyste. Wszystko dzięki Niemu. I okazuje nam łaskę i miłosierdzie swoje poprzez wybawienie nas od grzechu i jego konsekwencji. Teraz już wiesz, jeśli Duch Boży mieszka w Tobie i gościsz Jego obecność, będziesz wyróżniony od innych, bo jesteś inny. Biblia nazywa, że mimo, że żyjemy na świecie, urodziliśmy się, mamy tożsamość z tego świata, własne dowody osobiste, to jednak jest napisane, że nie jesteśmy z tego świata. Że naszą ojczyzną tak naprawdę to nie jest Polska, czy jakiś inny kraj, Ukraina. To jest niebo. To jest ojczyzna, moja i Twoja. Tam, gdzie mieszka i króluje, nie On. I na koniec. Jest pewność tego, że jeśli te rzeczy się dzieją w Twoim i w moim życiu, to wiesz, że znalazłeś łaskę w Jego oczach. Dzień Twojego nowonarodzenia, dzień Twojego przystąpienia do Boga, uwierzenia, zawierzenia Mu życia, to jest dniem, kiedy znalazłeś, czy znalazłaś łaskę w Jego oczach. Amen. Amen.